Ryszard Machnikowski, specjalista do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie doktorze, profesorze już.
Tak, dzień dobry państwu.
W Łodzi odbywa się międzynarodowa konferencja poświęcona nowym ideom w Europie, współorganizowana przez Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Ideami Europejskimi i Uniwersytet Łódzki. Co nowego? Taki jest tytuł tej konferencji. Panie profesorze, czy rozpad Unii Europejskiej to jest nowa idea w Europie, czy wypadek przy pracy?
No, my jeszcze na szczęście z rozpadem nie mamy do czynienia, bo mamy do czynienia z postępującą dezintegracją europejską w tej chwili. Natomiast pytanie jest, czy to jest początek tego procesu, czy on się będzie toczył dalej, czy uda się go powstrzymać, a jeżeli to przy użyciu jakichś środków. Natomiast no, na szczęście z tym rozpadem jeszcze w tej chwili nie mam do czynienia, ale Europa się rozpadała wielokrotnie w swojej historii, w związku z czym ta idea nie jest nowa. Natomiast no, jest raczej skutek pewnych działań, skutek pewnych idei, natomiast nie zamierzenie, w związku z czym no, wiele przed nami różnych niewiadomych.
Europa teraz będzie próbowała się zjednoczyć, by powstrzymać właśnie ten rozpad. Pytanie, czy to się uda?
To jest pytanie o to, jakie są przyczyny tego rozpadu i wydaje mi się, że najpierw trzeba było postawić diagnozę, dlaczego dzieje się tak, że ten proces integracji, który się rozwijał tak ładnie przez kilkadziesiąt lat.
A jakie są pana zdaniem przyczyny?
No, jeżeli się używa, bo to się bardzo często używa tak potocznie takiego powiedzenia, że integracja europejska jest jak jazda na rowerze, prawda? To chyba wszyscy znają, że jak się nie jedzie, to się upada. Ale moja sugestia byłaby taka, że po prostu próbowano zbyt szybko jechać i w związku z czym pojawiło się parę zakrętów i na tych zakrętach, mówiąc tak kolokwialnie, Europa nie wyrobiła i w tej chwili chyba wydaje mi się, że trzeba zwolnić.
Tylko pytanie, czy z tego roweru już zsiądzie na dobre, czy będzie pedałować dalej? To jest najważniejsze pytanie w tej chwili.
No my tego nie wiemy, dlatego że to procesy, które zostały w jakiś sposób rozpoczęte różnego rodzaju błędnymi politykami rozhuśtały nastroje w Europie i to widać wyraźnie, bo Brexit jest takim przykładem tego takiego wielkiej konfuzji, która w Europie jest i to wszystko zależy od tego, w jakim kierunku dalej kwestie europejskiej integracji pójdą. My mamy do czynienia z pewnym kryzysem w Niemczech czy i we Francji, prawda, bo te dwa kraje były zawsze tradycyjnie traktowane jako motor integracji i to były kraje, które tak naprawdę utworzyły wspólną Europę. I w Niemczech, i w Europie ta wewnętrzna polityka, jak i zewnętrzna jest w tej chwili szalenie niestabilna, w związku z czym to się także przekłada na całą sytuację w całej Europie.
Tylko, że procesy czy pomysły wychodzenia z Unii Europejskiej pojawiają się też w innych krajach. Mówi się o tym chociażby we Francji i w Hiszpanii. Czy te procesy mogą być na tyle, te pomysły na tyle mogą być intensywne, że będą miały wpływ na los całej Unii Europejskiej?
No niestety pomysł o referendach, bo to o tym głównie mówimy, też także Holandię warto tutaj przytoczyć, bo tam również jest bardzo silny nurt no, doprowadzenia do referendum z taką intencją, że być może to referendum zadecyduje o wyjściu. No, Brexit jest takim katalizatorem, jeśli nie detonatorem tych nastrojów w Europie. I one w tej chwili niestety są na fali, to znaczy zdecydowanie narastają, co może się przełożyć przy niekorzystnym biegu wydarzeń na kolejne referenda, na przykład właśnie we Francji czy w Holandii. Gdyby one no, były również pozytywne w sensie odpowiedzi, że tak, wychodzimy, co pewnie miałoby negatywne skutki, no to ten proces byłby już nie do powstrzymania, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie.
A jak pan widzi los Wielkiej Brytanii? Czy królestwo się rozpadnie? Szkocja za wszelką cenę chce pozostać w Unii.
No to jest właśnie bardzo ciekawe, bo ta decyzja Brytyjczyków wpływa przecież nie tylko na ten stan spraw w Europie, ale także na ich kraj. No Irlandia również północna i Szkocja zdecydowanie opowiadają się za członkostwem w Unii. To członkostwo nie jest z kolei gwarantowane i automatyczne, w związku z czym takie ruchy odśrodkowe możliwe są, no widzieliśmy na pewno takie memy z mapą zdezintegrowanej Brytanii, nie zjednoczonej, nie United Kingdom, tylko Disunited Kingdom, gdzie Szkocja i Północna Irlandia miałaby tworzyć jakąś Unię Celtycką, która by weszła do Unii Europejskiej, a Wielka Brytania, to byłoby tylko praktycznie Anglia i Walia. I oczywiście to jest może przesada w tej chwili, ale sytuacja w Wielkiej Brytanii niestabilna. Ja myślę, że tak naprawdę to chyba nikt w tej chwili nie wie w Wielkiej Brytanii, co trzeba zrobić. To było, wynik referendum był zaskoczeniem dla klasy politycznej brytyjskiej. Chociaż można było się już od jakiegoś czasu spodziewać, że jednak ten wynik może być taki, jaki był, bo sondaże przecież od wielu tygodni wskazywały, że zwolennicy wyjścia mają niewielką, ale jednak przewagę. Natomiast chyba klasa polityczna brytyjska po prostu zlekceważyła to.
Panie profesorze, po szczycie NATO Polska jest bezpieczniejsza?
Zdecydowanie, dlatego że tutaj niezależnie od tego, jakie ma się poglądy polityczne dotyczące polityki wewnętrznej, to trzeba chyba jednoznacznie stwierdzić, że ten szczyt był olbrzymim sukcesem nie tylko Polski, ale w ogóle wszystkich krajów tak zwanej dawnej wschodniej Europy, a obecnie środkowej Europy, zwłaszcza Bałtów. Dlatego, że postanowienia tego szczytu zamykają wreszcie ten okres niepewności, który dla krajów bałtyckich, a także dla krajów środkowej Europy.
Ale tę pewność dają nam te 4 bataliony, one nas obronią?
No oczywiście, że jeżeli by doszło do pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Europę, no to żadne 4 bataliony nikogo nie obronią. Natomiast to nie jest kwestia tego, czy to jest fizycznie możliwe, tylko podwyższania ryzyka rozpętania tego konfliktu na większą skalę, prawda? Bo no, związki taktyczne rosyjskie są silniejsze niż te 4 bataliony, chociaż ja zawsze powtarzam, że trzeba pamiętać o tym, że polska armia jest w NATO i my mamy troszeczkę więcej niż 4 bataliony. Co prawda, no, ta polska armia była redukowana w ostatnich latach, natomiast w tej chwili mam nadzieję, ona się w jakiś sposób odbuduje, odrodzi i będziemy mieli większy potencjał militarny w naszej dyspozycji. No ale my jesteśmy krajem NATO i nasze siły też powinny się do tego liczyć. No ale wracając do pytania. Kwestia nie jest taka, czy te 4 bataliony obronią kraje bałtyckie i Polskę, czy nie, bo to wynik militarny ewentualnego starcia z Rosją jest oczywisty w tym przypadku. Natomiast pytanie jest takie, czy Rosja zdecydowałaby się na jakieś agresywne działania wobec krajów bałtyckich, wiedząc, że obywatele innych krajów noszą mundury w tych krajach.
No tak, ale Rosja teraz odbiera to jako atak na nią, pręży muskuły, organizuje już ćwiczenia.
Tak, no Rosja zawsze odpowiada na tego typu działania jakimiś ćwiczeniami i wszystko traktuje na siebie jako atak, no bo taka jest klasa polityczna rosyjska, że jeżeli cokolwiek jest nie po myśli rosyjskiej, no to jest to traktowane jako atak na Rosję. No ale do tego się trzeba przyzwyczaić. No to nie jest państwo najsilniejsze w Europie, w tej chwili przeżywa bardzo mocny kryzys wewnętrzny. To jest takie mocarstwo atomowe i to jest jak gdyby ten gwarant mocarstwowości rosyjskiej, natomiast jest to kraj, który jest w tej chwili pogrążony w bardzo poważnych trudnościach gospodarczych i to jest właśnie jak gdyby wykładnia tego, co się dzieje w Europie, że my z jednej strony na zachodzie mamy do czynienia z kryzysem, który nazwiemy umownie dezintegracją europejską, a na wschodzie z kolei Europy, w Rosji, mamy do czynienia z kryzysem ekonomicznym, który nie wiadomo w jakim kierunku będzie prowadził działania społeczne i polityczne w tym kraju. W związku z czym my jesteśmy między tymi dwoma.
Czyli pan jako Ryszard Machnikowski czuje się po prostu bezpieczniej. Dziękuję bardzo. Profesor Ryszard Machnikowski, Uniwersytet Łódzki, Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.